Jak jej schodzę do kuchni w duszpasterstwie, patrzę, siedzi taka Aneta z takim golfem. Taka tego. Aneta, ty co? A mówi, a ja na randkę. A sobie pomyślałem, inteligentna baba. Faceta bardzo często bardziej podnieca to, co jest zakryte niż odkryte. Ona to świetnie rozpisała sobie, nie? Taki golf na randkę. Od razu wiedziałem, że z tego coś będzie i faktycznie coś z tego jest. Inna sprawa też, że dobrze, jakby kobieta wychowała seksualnie swojego chłopaka. Jeśli od początku jest tak, że facet kiedy chce, idzie spużyć, potem nie ma też naturalnych metod planowania rodziny, tylko kiedy chce, to idziemy spużyć i nagle przychodzi, że jest ciąża, potem jest połóg i okazuje się, na przykład 4 miesiące nie można spużyć, czy 5 miesięcy nie można spużyć. I ten facet ma nagle z sobą sobie poradzić, tak? Do tej pory spużył, kiedy chciał. A teraz nagle ma nie spużyć przez 5 miesięcy. To jest niemożliwe dla niego. On musi znaleźć jakąś prostytutkę albo kogoś. Koleżankę z pracy. On jest przyzwyczajony do tego, że kiedy chce, to współżyje. Dlatego ten okres, kiedy daje się szansę facetowi zapanować nad samym sobą i mówicie, musisz uporządkować swoje życie, musisz sobie dać radę, nie będziemy współżyli, bardzo pomaga mężczyźnie. A jeśli to jest jeszcze pięknie przeżyty okres narzeczeństwa, gdzie jest dużo, nie wiem, pocałunków, muśnięć, dotknięć, przytuleń, tego wszystkiego, to jest taki bogaty arsenał, że tak powiem, to w momencie, kiedy dochodzi do tej trudnej sytuacji, kiedy współżycie jest niemożliwe w małżeństwie, to możecie przypomnieć sobie to wszystko, co było w czasie narzeczeństwa. I to staje się niesłychanym bogactwem wtedy też. I przypominają się bardzo dobre czasy wtedy też od razu. Zmierzam w takim razie do nocy poślubnej. Dobrze przeżyta noc poślubna może być niesłychanym kapitałem małżeństwa. Dobrze, pięknie przygotowana noc poślubna. To widać. Stoją przy ołtarzu i widać, czy to za chwilę będzie noc poślubna, czy będzie kukuryku, nie? Czasami stoją takie kołki, czy ślubujesz, ślubuję, ślubuję, ślubuję. Pocałujcie się. No oni już wszystko skonsumowali, co było możliwe, nie? Już są tak sobą znudzeni, że ten ślub niczego nie zmienia w ich życiu. Ale czasami tak stoją, tak ślubujesz, ślubujesz. I już widać, co tam się będzie jutro działo, nie? To jest piękne, to jest cudowne właśnie. To, co jest, to jest życie. To kapitalna sprawa. I potem może być noc poślubna. Moje propozycje są takie. Ja już miałem taką sytuację, to był taki ślub. On miał 42 lata, ona 36. I mieli ślub. Żyli w czystości. I jest wesele. Takie przyjęcie w hotelu, jakaś tam mała potańcówka, coś tamtego. I Grzesiek wstaje, puka w kieliszek i mówi: moi szanowni przyjaciele, drodzy goście, wszyscy wiecie, ile ja mam lat, wszyscy wiecie, ile Aśka ma lat, doskonale wiecie, ile żeśmy na to czekali, to wy się dobrze bawcie, a my idziemy na górę. Jakoś goście to znieśli dobrze, nie? No, żeśmy się bawili, wiedząc, co na górze się dzieje, nie? No, było to urocze, ale jednak generalnie odradzał tego, bo może czasami rodzina się obrazić jednak, nie? Więc może jednak poczekać ten jedną noc później, dwie noce później. No i potem jakoś to pięknie urządzić, nie? No jest niebezpieczeństwo, że wy, no tutaj kąpiel, Mozart, świece, dobre wino, wszystko się rozwija, a za chwilkę puk, 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 może truskaweczki, nie? Teściowa się pojawiła, nie? Bo ona, biedaczka, nie wie, co się dzieje, nie? Truskaweczki, właśnie, tak, no. Truskaweczki. Dlatego wydaje mi się, że lepiej zorganizować sobie od razu podróż poślubną. Tylko no ostatnio jest ślub, fajnie, podróż poślubna, jest. Dwa dni po ślubie jedziemy w podróż poślubną. Dokąd? Do Grecji. Dokąd? Do Grecji. Do Grecji? Do Grecji. Po co do Grecji? No do Grecji, Malina. Kultura antyczna, rzeźba antyczna. Po cholerę wam rzeźba antyczna. Ja rozumiem. W 40 roku małżeństwa. No może ta rzeźba antyczna jest atrakcyjna, jest potrzebna, nie? Na podróż poślubną jedźcie do jakiegoś najbardziej nieatrakcyjnego miejsca świata, gdzie by jedyną atrakcją była żona, jedyną atrakcją był mąż. Po cholerę wam rzeźby antyczne, no. Z łóżka nie wychodzić. Cieszyć się sobą. Jakoś normalnie to przeżyć właśnie, nie wiem, rano jakiś spacer romantyczny, potem dobre jedzenia trochę, potem właśnie muzyka, świece, wino, no, nie będę wchodził w szczegóły, no. Nie wszystko wiem też do końca, no ale to musi być coś takiego, musi być niesłychanie mocne przeżycie, to musi być tak silne, mocne przeżycie, że jak w 40 roku małżeństwa się obudzisz i nagle popatrzysz, leży takie babsko, grube, pokrzywione, z takim kicholem wielkim, tak sobie, Boże, mam jej dosyć. I nagle sobie przypomnisz tamtą noc poślubną, to wszystko, co się wydarzyło, jakie to było piękne, jakie to było urocze, jakie to było wspaniałe, to weźmiesz, zaczniesz całować tę kobietę, to że nie ze mną takie rzeczy, nie. To musi być coś tak mocnego. Zobaczcie, że ten pierwszy akt małżeński, to pierwsze współżycie można albo wykorzystać dla budowy związku, albo można je tak ustawić, że będzie stanowiło problem w życiu w przyszłości. Będzie rozsadzało was związek, wasze małżeństwo. Zamieszkanie przed ślubem, to w pewnym momencie się nam zejdą wszystkie rzeczy razem. Zamieszkanie przed ślubem, ja zrozumiałem, na czym polega problem. Przyszli do mnie Krzysiu i Magda chyba. Już imion zapominam powoli, bo to było 10 lat temu. Fajni ludzie, młodzi, bardzo młodzi, fajni ludzie, rozpoczynający studia. Przyjechali do Wrocławia, rozpoczęli prawo, oboje razem na prawie. Poznali się w szkole średniej, razem chodzili do klasy. Chodzili ze sobą 3 lata, przyjechali do Wrocławia, zamieszkali razem na jednej stacji i przyszli pogadać gdzieś tak początek listopada. I mówią, słuchaj, na mnie mówią Malina, to mówiłem, nie? W duszpasterstwie, że mi się będzie wymykało Malina. To nawet już ostatnio moja mama do mnie mówi Malina, także już trudno. Mówią, słuchaj, Malina, nie układa się nam. Ja mówię, a co się nie układa? A co, no, gdybyśmy wiedzieli, co się nie układa, to byśmy nie przychodzić do ciebie, wiesz? Ja mówię, no dobrze, a co tego? No i tak odkrywam, że właśnie poznali się, mieszkałem we Wrocławiu razem tego. I coś mnie jakoś dzieliło w głowę, żeby zapytać ich, dobrze, a kto robi zakupy? Na co ona mówi, Krzysiek robi zakupy. Zna sklepy, wszystkie obcyka, które są w okolicy, gdzie co jest tanie, gdzie tak, o, zakupy. A kto gotuje? Magda mówi, ja gotuję. Krzysiek wodę przypala na herbatę nawet, tak, to zupełnie na antytalencie. A co Krzysiek mówi, no zobacz, ona gotuje i zobacz, już tak powoli wyglądam jak mężczyzna. No dobrze. A kto pranie robi? Okazuje się, że Krzysiek wiesza, wyciąga z pralki, wiesza, bo to trzeba wysoko powieszać. A Magda pcha wszystko do pralki, bo to Krzysiek trudno było wytłumaczyć, że to ciemne się pierze oddzielnie, jasne oddzielnie, że jakieś programy tam się ustawia. A mieszkali u takiej babci na stacji, która użyczała im pralki automatycznej, bo przez to się mniej wody zużywa, nie? No dobrze. A sprzątanie? Sprzątamy razem, zawsze w piątek, razem sprzątanie. A pieniądze? A pieniądze, tak każdy przywozi co ma, wkładamy tego słoiczka. No i z tego słoiczka bierzemy na bieżące życie, na zapłaty za stację, na takie coś. A jak coś zostaje, to coś sobie zawsze kupujemy. Na co Krzysiek mówi, najczęściej kupujemy buty dla Magdy, bo Magda strasznie lubi kupować buty. Na co Magda mówi, i dlatego on bardzo dba, żeby nic nie zostawało. No ale świetnie, widzę podział obowiązków. No tak żyje normalna rodzina. W rodzinie wiadomo, co robi żona, co robi mąż, jest podział obowiązków. No żyją świetnie jak rodzina. Nawet nie jest istotne, czy oni współżyją, czy nie współżyją. Rodzina, życie małżeńskie zaczyna się wtedy, kiedy dwoje ludzi zamieszkuje razem i żyją jak rodzina. Czyli jest podział obowiązków, nie muszą codziennie współżyć, albo nawet w ogóle nie muszą współżyć.